serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Nazywam się Magdalena Pala i jestem Twoim host w podcaście Powrót do siebie, uwolnij się od traumy z dzieciństwa. Dzisiaj, moi drodzy słuchacze, wraz z moim gościem, Karolem Kotomskim, witam serdecznie, Karolku.
Witam Cię serdecznie, Madziu, witam wszystkich.
Będziemy rozmawiać o krytycznym rodzicu. Co się stało z Twoim poczuciem własnej wartości i jak je odzyskiwać? Za chwileczkę oczywiście włączę Karolka do rozmowy, ale chciałabym jeszcze, tak jak zawsze, zwykle to bywa, zrobić wstęp. Myślę, kochani, że wielu z nas, wielu z Was doznało traumy posiadania krytycznego rodzica lub rodziców. I dlaczego tak się dzieje? Jest to pokłosie tego, jak nasi rodzice byli wychowani. Czyli byli wychowani w ciągłym trybie przetrwania, ciągłe były wobec nich stawiane wymagania, doznali tak naprawdę braku miłości, jest to tak zwany zimny chów. Krytyka ich własnych rodziców, tak im się wydawało, naszym dziadkom i również wcześniejszym pokoleniom, ta krytyka stała się taką żelazną ochroną przed trudnościami życiowymi, przeciwnościami losu, czyli ogólnie światem, który mógł ich i nas skrzywdzić. Jak wiecie, nasza kultura i nasza historia jest przepełniona zaborami, wojnami, walkami, niepewnością. Czyli ogólnie mówiąc, jest to kultura strachu, która przyczyniła się do percepcji, że dzieci nie należy chwalić, nie być zbyt miękkim, nie okazywać słabości, czułości, nie pozwalać dzieciom czuć emocji, popełniać błędy i okazywać im prawdziwą miłość, prawdziwe wsparcie, czyli taką wrażliwość. Tak bardzo byliśmy my przez naszych rodziców, a nasi rodzice przez swoich rodziców odwrażliwieni po prostu. Dlatego było to robione, żeby przetrwać, żeby w jakiś sposób sobie poradzić naprawdę w ciężkich czasach, które często nam towarzyszyły. Dlatego ta trauma, tutaj możemy dotknąć tego aspektu, tej traumy międzypokoleniowej, transgeneracyjnej, która jak najbardziej do dzisiejszego dnia w nas jest. Często, kochani, słyszę w terapii od moich pacjentów różnego rodzaju historie o tym, jak ich rodzice czy rodzic byli wobec nich wymagający, apodyktyczni, krytyczni, niezadowoleni, perfekcjonistyczni. Jedna z moich pacjentek i uczestniczek również mojego kursu o traumie ostatnio powiedziała coś bardzo głębokiego, coś, co mnie bardzo poruszyło, że jej mama była wobec niej tak krytyczna, wybuchowa, nieprzewidywalna, że jej obecność wywoływała w niej tak silne reakcje stresowe, że to prowadziło do zamrożenia układu nerwowego w stresie. Czyli tak, jakby miała blokadę w głowie. Ona to nazwała białą kartką, która stała się po prostu taką nicością, brakiem wiary w siebie i ciągłymi negatywnymi przekonaniami na jej własny temat. Czyli to jest właśnie ta mieszanka, czyli fundament traumy. Na czym to polega? Że te nasze core beliefs z angielskiego, czyli te kluczowe przekonania o sobie, które wykształciły się do 7 roku życia, one po dzień dzisiejszy zabierają nam nasze poczucie własnej wartości. Ja również, kochani, należę do tej grupy ludzi. Tak jak i wielu z Was, moi drodzy słuchacze, którzy dorastali z rodzicem, który był wymagający, niezadowolony, który mógł być krytyczny, na pewno był krytyczny i również perfekcjonistyczny. Badania wskazują, iż wysokokrytyczni rodzice powodują, że dziecko nie może z pełną autentycznością okazywać i czuć swoich naturalnych impulsów i emocji, ponieważ panicznie boi się reakcji rodzica lub dezaprobaty, lub krzyku, lub wybuchu. I to właśnie powoduje, że często wykształcają się zaburzenia lękowe, stany depresyjne z powodu wysokich reakcji stresowych, czyli tłumionych emocji, ale również skrzywionych przekonań o sobie, co finalnie prowadzi do niskiego i zaburzonego poczucia własnej wartości. I kończąc ten mój wstęp, chciałabym dzisiaj przedstawić mojego drogiego przyjaciela i byłego pacjenta, Karola Kotomskiego. Karolku, bardzo mi miło Cię dzisiaj gościć w moim studio.
Mi również, Madziu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Proszę bardzo. Karolek jest bardzo zajętą osobą, także bardzo się cieszę, że w końcu udało mu się wygospodarować dzisiaj tą godzinkę, żebyś mógł się podzielić swoją historią z naszymi słuchaczami, z moimi słuchaczami.
Super, bardzo się cieszę.
Ja również. Karolek, czy chciałbyś słowem wstępu powiedzieć trochę o tym, jak się poznaliśmy, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z pracą nad sobą, oczywiście tutaj w tej tematyce, o której dzisiaj mówimy, ale też ogólnie, jak to się wszystko dla ciebie rozpoczęło? Że zauważyłeś, że to, co się działo w twoim dzieciństwie, w relacji również z twoimi rodzicami, ma wpływ na ciebie. Jak do tego doszło w ogóle?
Wiesz co, Madziu, chyba w pewnym momencie urosła ta świadomość, że człowiek po prostu nie goni, nie żyje po prostu tylko, żeby żyć, ale też zaczął się zastanawiać nad tym, co go dotyka, dlaczego. Później poznaliśmy się my, więc bardzo mi pomogłaś też w tym otwarciu swojej głowy, że tak powiem, na to, co się wcześniej działo i że trzeba to jednak przepracować, bo inaczej no, źle się to może skończyć.
A powiedz, Karolku, bo w ogóle to jest cudowne, że masz tą świadomość i masz w sobie tą odwagę i masz w sobie to coś, bo wielu z ludzi po prostu tak żyje z taką mgłą mózgową, na takim swoim autopilocie i nie są w stanie tego zauważyć. Powiedz mi, czy...
To chyba przychodzi z wiekiem, przepraszam,
tak,
że ci przerwę.
Bardzo dobrze, tak, że o tym mówisz. Tak,
myślę,
gotowość.
Że to przychodzi z wiekiem, ta gotowość. Też człowiek zauważa jakiś rodzaj pustki, widzi, co robi źle i wtedy się zastanawia chyba, że coś jest nie tak.
Tak, właśnie, Karolek, bo ja nawet, wiesz co, zapomniałam, przepraszam tutaj, że jakby to ominęłam, ale chciałabym, żebyś też powiedział naszym słuchaczom kilka słów o sobie, bo ty masz taką pracę, która naprawdę wymaga dobrego poczucia własnej wartości. I jak ty w ogóle, powiedz mi, jak to u ciebie, jak ty to połączyłeś z tą pracą, którą wykonujesz? Powiedz może kilka słów o sobie i przejdziemy dalej do tego tematu.
Dobrze, więc od 18 lat około jestem fryzjerem, zajmuję się fryzjerstwem i bardzo kocham swój zawód i swoją pracę, także nie zamieniłbym jej chyba na żadną inną.
I to jest coś, co jest twoją pasją.
Dokładnie, to jest, coś, dokładnie. Co... jest to moją pasją, no bardzo to lubię, bardzo dużo się temu oddaję.
Cudownie. Słuchajcie, Karolek to jest taka osoba, która naprawdę czesała gwiazdy, celebrytów, bywała w różnych miejscach, na różnego rodzaju planach filmowych, sam również brał udział w programie telewizyjnym, więc to jest taka bardzo barwna postać, która naprawdę wydaje mi się, że bardzo fajnie nam się tutaj skomponuje z tą tematyką, z tego względu, że ktoś, Karolku, patrząc na ciebie z boku, pomyślałby, że nie ma żadnych problemów z poczuciem własnej wartości, prawda?
A tak nie jest. Tak
właśnie,
nie jest.
To powiedz więcej na ten temat. Tak powiedz, dlaczego tak nie jest.
I wydaje mi się, że też, znaczy na pewno pomaga mi w tym moja praca, pomogła, ponieważ no, ten brak poczucia własnej wartości powoduje, że człowiek dąży, żeby być cały czas lepszym. Cały czas więcej osiągać.
Brawo.
Dlatego też troszkę zrezygnowałem z tej pracy medialnej, telewizyjnej, chociaż to jakby cały czas wraca i gdzieś krąży wokół mnie.
Ale to dobrze, bo ty się w tym bardzo dobrze odnajdujesz, więc to chodzi o ten balans, ale kontynuuj,
tak,
bo coś
tak,
bardzo ważnego poruszyłeś.
Dokładnie chodzi o ten balans, ale też dzięki pracy zauważyłem, że ciągle chcę być lepszy, więcej, lepiej. I to też spowodowało, że się zastanowiłem, dlaczego tak jest, że jednak to poczucie własnej wartości było bardzo, bardzo niskie w pewnym momencie. Bardzo też się bałem. Dużo mi pomogło wejście w ten właśnie wielki świat, że tak to nazwę, i otworzenie się jednak.
Wow, Karolek, bardzo ci dziękuję za ten wątek, który teraz bardzo ważny poruszyłeś, bo jak o tym mówisz, to ja czuję to samo w sobie. Bo moje poczucie... niskie poczucie własnej wartości, nad którym ciągle pracuję, tak jak i ty. Nawet razem, kiedy rozmawiamy, kiedy mamy różnego rodzaju dyskusje, to jest ta ciągła praca nad sobą, progres, ale to właśnie powoduje, że ja ciągle chciałam osiągać. I to jest cudowne, bo my mamy naprawdę
dużo... Żeby udowodnić,
prawda,
tak.
Żeby udowodnić,
że
nie wiadomo
znaczysz,
komu.
Tak, nie wiadomo komu.
Że coś znaczysz i to jest po prostu, słuchajcie, moi drodzy, to jest coś tak strasznego, że ja czasami nie mogę się zatrzymać. I ty też tak masz, Karolek. Tak, nieraz mówię, Karolek, tak. Zwolni. A ty
dokładnie.
Do mnie, Magda, zwolni. Karolek, słuchajcie, był u mnie na kilku wizytach. On bardzo szybciutko ogarnął te wszystkie właśnie relacyjne sprawy z dzieciństwa i zaczął wprowadzać w życie. I bardzo fajnie pracuje nad sobą. Ale często my sobie nawet razem mówimy, prawda, Karolek?
Dokładnie, no bo to jest
zwolni.
Ciągła praca, ale też tak. I kurs twój mi bardzo pomógł i wizyty.
Cieszę się, Karolku.
Ale cały czas no, musimy pracować nad sobą, bo to nie znika tak łatwo. Nie. To nie jest tak, że człowiek jest świadomy i już jest koniec. Nie,
tak.
Nie. To jest jednak cały czas praca, zatrzymywanie się.
Tak, i to jest ciągłe obserwowanie siebie, prawda? Sama świadomość, Obserwacja siebie, pauza i zatrzymanie się.
Dokładnie.
Bo my nawet nie wiemy, kiedy my wychodzimy przed szereg. Ten zaburzony obraz poczucia własnej wartości i chęć pokazania innym, nie wiem, czy innym, Karolek, czy sobie również, poprzez zdobycie uznania albo tego, że ciągle pędzisz, że jesteś ciągłej zadaniowości.
Czegoś wart, prawda?
Że jesteś czegoś wart, dokładnie. Tak. A to jest niesamowite, jakie to jest zgubne też. Także trzeba się zatrzymać, trzeba sobie powiedzieć, że hej, słuchaj, jest okej, nawet jeżeli cię trochę zaboli, jeżeli poczujesz emocje, jeżeli poczujesz w tym momencie pustkę, to jest okej, bo dzięki temu twój układ nerwowy odpocznie.
Dokładnie.
Nabierzesz dystansu do siebie i do innych i przede wszystkim dasz sobie coś, co jest najbardziej wartościowego, czyli przede wszystkim akceptację siebie, prawda, Karolku?
Dokładnie tak.
To jest tak ważne. A powiedz mi, Karolek, jak ty czujesz, to się działo w twoim dzieciństwie? Wpływało i wpływa na twoje obecne życie, jeśli chodzi właśnie o poczucie własnej wartości, ciągłe dążenie do czegoś, ciągłą zadaniowość, przestresowywanie organizmu, co się również później przekłada na różnego rodzaju symptomy psychosomatyczne, prawda, to się
dokładnie
dzieje w ciele. Powiedz mi, jak ty czujesz, to się działo w dzieciństwie, wpłynęło na to wszystko? Co teraz ma miejsce?
No ja myślę, że bardzo ma to duży wpływ, ponieważ no zawsze było za mało, nie? Hmm. Zawsze było za mało. Dlaczego tak? nie piątka, tylko czwórka?
Zobacz, tak, ciągłe także wymagania.
I to na pewno ma wpływ, że człowiek chce czuć się taki doceniony, taki zauważony.
Mm-hmm. Czyli obojętnie, co byś do domu nie przyniósł, jaką ocenę i co byś nie zrobił, to zawsze było, a dlaczego? Nie więcej.
No niestety z moją mamą tak było, że zawsze nie było wystarczająco, zawsze też było tak, no zawsze było za mało, nie? Mm-hmm. Zawsze było tak.
A powiedz mi, Karolek, w tym momencie, kiedy tak się działo, jak byłeś dzieckiem, czy ty pamiętasz, jak to na ciebie wpływało, jeśli chodzi o twoje emocje? Czy ty pamiętasz, jakie to reakcje w tobie wzbudzało? Tak z takiej bardziej pamięci emocjonalnej, komórkowej.
To znaczy, ja jako dziecko, Maciu, bardzo dużo płakałem i bardzo dużo siedziałem sam w pokoju.
A, czyli byłeś taki samotny w dzieciństwie.
Były takie momenty, tak. Może nie do końca, bo bardzo dużo czasu spędzałem z moją siostrą i z moją babcią.
Masz starszą siostrę, tak, Karolek?
Tak. Mam starszą siostrę, która bardzo dobrze się mną opiekowała, podobnie babcia. Więc to troszkę wypełniło tą pustkę, to troszkę też pomogło w tym wszystkim. Ale były momenty, że tak, że praktycznie całe, myślę, że 3 lata szkoły podstawowej ostatnie, 4., 5., 6. klasę, praktycznie przesiedziałem w pokoju.
O, czyli wtedy miałeś lat. Przede wszystkim, Karolku, wtedy zaraz wrócę do jednej rzeczy, bo jest bardzo ważna. Miałeś, czyli 4., 5., 6. klasa, czyli co, 10 lat, 11, 12 gdzieś,
w
prawda?
W tych okolicach.
A pamiętasz, że czułeś się samotny wtedy, w tym czasie?
Oczywiście, że tak.
Czułeś się samotny.
Tak. To była samotność, no dokładnie.
Brakowało ci wtedy mamy? Brakowało ci jej obecności, akceptacji,
tak,
jej wrażliwości?
Tak, bo mimo, że mama w domu była, no to było cicho, nie? Było cicho, było chłodno.
Czy ona była zajęta? Chłodna, czyli mama była chłodną osobą. Czyli też została tak w ten sposób
oczywiście
wychowana.
Oczywiście, że tak. To
taki
wychowanie,
zimny chłód, to jest
tak,
to, co we wstępie tutaj
dokładnie
zaznaczyłam,
to, o czym
prawda?
Mówiłaś, dokładnie, tak. I no niestety, no to nie jest wina rodziców.
Nie, absolutnie
Ale tak zostali wychowani. No i to się w jakiś sposób przeniosło. Chociaż, no mówię, dużo ciepła dostałem od siostry i od babci,
cudownie.
Więc to też nie jest tak, że jestem całkiem zamknięty.
Wcale nie, absolutnie nie.
I myślę, że właśnie, że to mi pomogło, ale
oczywiście.
Jednak... Tu była cisza, spokój. Mama była zestresowana, ponieważ wychowywana sama, była zapracowana.
Nie było dla niej pomocy. Co czujesz, jak mówisz o tym, co się działo w dzieciństwie? Widzę, że klatka piersiowa się troszeczkę spięła. Czy zauważyłeś cokolwiek w ciele?
No, taki troszkę smutek może.
Smutek,
tak,
właśnie widzę też w twarzy.
Tak.
To zauważ tylko, bo słuchajcie, kochani, ja wam tutaj chcę dać sporo narzędzi w tych podcastach, że jeśli się pojawiają emocje, to brońcie, Panie Boże, nie bójcie się ich, dobrze? Bo to są naprawdę najcudowniejsze narzędzia. Akceptacja emocji, najcudowniejsze narzędzia, jakie może być, które pomoże ci w wyjściu z traumy. Także poczuj, Karolek, tu i teraz.
Dokładnie.
Zauważ, uściśnij swoje wewnętrzne dziecko, które... które czuło się w jakiś sposób samotne, opuszczone. Mama była zestresowana. Czyli zobacz, znowu mamy definicję traumy. Zestresowany rodzic, który jest nieobecny emocjonalnie. Ona była obecna fizycznie.
Oczywiście.
Prawda, Karolku? Tak, ale tak. Ona nie była obecna emocjonalnie, ponieważ totalnie. Ona była wycofana, była samotnie wychowującą dzieci matką. Brakowało jej wsparcia. Na pewno było jej bardzo ciężko i źle, więc ona też była w jakiś sposób sama ze sobą w jakiejś walce. I dokładnie. W tym ciągłym trybie przetrwania. Tak jak tutaj zaznaczyłam też w tym wstępie, że ciągle jest stres, ciągle coś się działo, więc nie mogła być dostępna. Ale wiesz, co jest też cudowne? I oczywiście jej to wybaczamy, prawda? I ty jej to wybaczyłaś.
Tak, oczywiście, że tak, no. I jesteś na etapie. Nie pójdziemy dalej.
Zdecydowanie. Brak wybaczenia. Oczywiście musimy być na to gotowi, ale wybaczenie bardzo pomaga pójść dalej, zdecydowanie. Dokładnie. I tak jak powiedziała Susan Forward w książce Toksyczni Rodzice, że kiedy przestajemy mieć oczekiwania od swoich rodziców, jeśli chodzi o ich troskę emocjonalną, to wówczas zdrowiejemy, to wówczas nasze traumy zaczynają się rozpuszczać, one się po prostu obniżają, nasz układ nerwowy zaczyna się uelastyczniać, jesteśmy dużo mniej spięci i usztywnieni, jeśli chodzi o bycie zaakceptowanym i pokochanym przez rodziców, bo sami możemy to zrobić. I to jest cudowne, prawda, Karolku?
To prawda.
To jest cudowne.
Wybaczenie, ale też stawianie granic.
O, tak. Tak. Oczywiście. A powiedz o tym więcej, jeśli byś mógł, bo to jest bardzo ważne.
To znaczy, to u mnie w Madziu to się od jakiegoś czasu dzieje, to wcześniej się nie działo i tych granic nie było, więc to jest też dość ciężka sprawa, ponieważ jest bunt, a akurat ze strony mojej mamy jest bardzo duży bunt. Mm-hmm. Jej się to bardzo nie podoba, ponieważ zazwyczaj wcześniej albo nie wiedziała o tym, co robię i jak żyję, a jeśli wiedziała, to musiało być po jej myśli. Bo inaczej było niefajnie. Mm-hmm. I teraz tak jest, niestety, ale musi się z tym pogodzić, bo trzeba postawić te granice też.
Zdecydowanie. Czyli jej się nie podobało wtedy, kiedy ty chciałeś być sobą, Karolek. Takie wrażenie odnoszę.
Dokładnie, tak, tak. Czyli to jest, że najchętniej, żebyśmy, tak samo ja, jak i moja siostra, jej się nie podoba to, że żyjemy po swojemu. Tak.
Mm-hmm. Że jesteście sobą, że macie prawo jako dorośli dokonywać wyborów i prowadzić życie tak, jak chcecie, tylko tak, jak mamie się wydaje, byłoby dla was najlepsze. Tylko dokładnie. To nigdy ten brak autonomii dla dziecka, zabieranie tej autonomii dla dziecka nigdy nie przynosi wymiernych efektów. Z tego względu, że dziecko albo pójdzie w bunt, albo w ogromne podporządkowanie, tak. Albo coś pomiędzy, tak jak u mnie było. U mnie było pomiędzy, bo ja też należę do tej grupy. U mnie było pomiędzy albo zadowolanie mojej mamy, albo totalny bunt, krzyki, walki, dokładnie trzaskanie drzwiami, robienie jazd i tak dalej. I mamy te style takie zdezorganizowane wtedy. Emocjonalna ta regulacja jest tak zaburzona, prawda, Karolek? Czy u ciebie też tak było?
Też tak
bo widzę,
było.
Że główką kiwasz.
Albo było podporządkowanie totalne, żeby po prostu mamy nie złościć, żeby nie była zła. To było wcześniej, we wcześniejszych latach. Albo był to totalny bunt, że będę robił po prostu tak, jak ja chcę i koniec.
Tak,
i jak mi mówiła, nie wiem, że nie podobają mi się moje włosy, bo są za długie, to ja na przekór jeszcze zapuszczałem te włosy, żeby po prostu nie poddać się, nie?
Tak, żeby zrobić w cudzysłowie na złość, bo tak naprawdę to chciałaś być tylko sobą, mieć swoją ekspresję. A tutaj rodzic myśli, że on wie, co dla dziecka jest najlepsze. Oczywiście rodzic prowadzi, dba o dobrostan fizyczny i emocjonalny, o te dwa rodzaje dobrostanu dziecka. I to jest obowiązkiem każdego z rodziców. Ale nie może zabraniać dziecku, żeby czegoś nie robiło, czy czegoś nie kochało, czegoś nie lubiało, czymś się nie interesowało lub postępowało w inny sposób. To wcale na tym nie polega, bo zobacz, jak ten bunt wtedy wkracza. I mamy później bunt nastolatka. To jest to, Karolku, nie wiem, czy słuchałeś podcastu Dagmarą, prawda? Że nie ma czegoś takiego naprawdę jak bunt. Bunt jest wynikiem i to jest święte, zgadzam się, to jest potraumatyczny mechanizm, kiedy dziecko jest tłamszone, kiedy dziecku zabieramy prawo do bycia sobą, zabieramy tą autonomię i dzieci stają się przedłużeniem rodziców, a to wcale ale tak ma nie wyglądać. Autonomia i granice to są cudowne rzeczy, które pozwalają dziecku czuć, że są odrębną jednostką. Już od drugiego roku życia to się dzieje, Karolek.
Kiedy dokładnie.
Taki todlerek malutki, czyli ten taki, który zaczyna eksplorować z angielskiego toddler. Ja zawsze zapominam dwulatek po polsku. Jest takie określenie w języku todlerek, toddler. I on już eksploruje, już potrzebuje sama, ja to sam zrobię. Nie. I to już są pierwsze oznaki zdrowej separacji od rodzica. Więc to jest potrzebne, bo my mamy czuć wsparcie, ale mamy też czuć wolność do bycia tym, kim chcemy. Prawda, Karolek?
Dokładnie to jest tak. To.
Ale wiesz co, Karolku, ja chcę jeszcze wrócić do jednego aspektu, który ty poruszyłeś w tej twojej takiej pięknej wypowiedzi, że twoja siostra i twoja babcia były dla ciebie kochane, dobre i dały ci dużo ciepła, czyli były wypełnione te deficyty. To są twoje zasoby. I kochani, w pracy z traumą zasoby właśnie tych cudownych ludzi, którzy byli obecni w naszym życiu, jak dorastaliśmy, czy w dzieciństwie, tych dobrych, ciepłych, kochających, to są piękne narzędzia, żeby to poczuć na poziomie ciała. Jakie to było odczucia? Piękne narzędzia odwracania skutków traumy relacyjnej.
Tak, to daje bardzo dużo. Tak.
Karolek, bo jak o tym mówiłeś, to naprawdę pojawiło się ciepło w twojej twarzy i takie rozluźnienie układu nerwowego. I teraz nawet jak o tym mówimy, to jest uśmiech na twarzy. Także to są niesamowite. Małe rzeczy by się wydawało, prawda? Małe rzeczy. A jednak tyle znaczą.
To prawda, bardzo dużo.
Bardzo dużo. Tak. Takie na poziomie ciała, na poziomie somatycznym, na poziomie poczucia. Żebyśmy się zatrzymali i poczuli to miłe, dobre uczucie, które ci towarzyszyło, jak nadal twoja siostra cię wspiera. Czyli ona przyjęła taką rolę mamy, taką parentyfikację u niej można zauważyć,
troszkę
prawda?
Troszkę tak. Były takie momenty, dokładnie. Tak. Ale to też sytuacja tego od niej wymagała, ponieważ no jak ja się urodziłem, to siostra miała 15 lat, więc i poczuła troszkę instynkt macierzyński i też bardzo dobrze się mną zajmowała. I też musiała chodzić na wywiadówki, więc no musiała, jakoś tak przejęła to.
Mm-hmm. I wydaje mi się, że całkiem, wiesz co, na pewno jej było z tym dobrze, natomiast to też spowodowało, że u niej nastąpiła trauma tej parentyfikacji, bo ona była zbyt odpowiedzialna za ciebie w tym momencie, jako 15-latka, co też w jakiś sposób odcisnęło piętno na niej, natomiast wydaje mi się, że ona sobie całkiem nieźle z tym poradziła, z tego co, znając twoją siostrę, że chyba jest całkiem okej z tym, prawda,
Karolku?
Tak,
jest okej, myślę, że jest okej, my też to przerobiliśmy, myślę i...
Z nią?
I,
razem?
Tak, i myślę, że
na jakiej
mamy...
zasadzie? Powiedz więcej,
znaczy,
to jest
był
ciekawe.
Taki moment, że po prostu nam się chyba trochę te relacje zatarły. I mieliśmy też moment takiej ciszy między sobą i to chyba nam pomogło. I jest bardzo dobrze, jest super.
Cudownie. Ale wiesz co, fajnie, że o tym mówisz, Karolku, bo też Paulinka była w podcaście właśnie o wzorcach. Ona też się zajmowała swoim bratem. Ona wtedy miała 17 lat. I ona też nie wiedziała nawet, że jak bardzo się to na nie odbiło później w dorosłości. Czyli być może twoja siostra też przejęła te obowiązki zbyt dużą odpowiedzialnością i być może później, jak już byłeś dorosły, to przestało cię bawić i potrzebowałeś od niej przestrzeni, żeby ona też zrozumiała, że ona nie jest twoją mamą, że macie być dla siebie rodzeństwem i że ona nie musi ciągle tej roli mamy wypełniać, bo to w jakiś sposób było dla was już niezdrowe, prawda? Ta relacja oparta na tych zasadach.
W pewnym momencie tak.
Więc cudownie, to tutaj z jej strony też duża dojrzałość i z twojej również, Karolku. Właśnie z tą dojrzałością, powiedz mi, jak ty czujesz, że ta dojrzałość w tobie się pojawia, że się zmienia, że twoje podejście do siebie, do innych się zmienia, bo to ewidentnie ma miejsce. Jak to wygląda, Karolek?
Wiesz co, Madziu, chyba wygląda to tym, że potrafię się zatrzymać właśnie, potrafię pomyśleć, potrafię się zastanowić, poczuć to, co czuję. Co się dzieje w moim ciele, bo wcześniej to było takie, wiesz, zagłuszanie dosłownie.
Tak, powiedz czym, podziel się czym zagłuszanie.
No imprezami, spotkaniami z ludźmi, żeby nie być w ciszy, żeby po prostu nie zostać sam ze sobą, żeby to nie wróciło.
Oczywiście.
To było to, więc naprawdę duży okres jeszcze w trakcie mieszkania w Warszawie swojego życia przeimprezowałem, przebalowałem.
No, witamy w klubie, Karolku.
Dokładnie.
Wow.
Ale to też jest potrzebne.
Kilka lat dobrych imprez.
Dokładnie.
Co weekend, także zdecydowanie.
Dokładnie, żeby się tak,
zgadzać się z Karolkiem. Żeby nie siedzieć w ciszy, żeby nie czuć bólu. U mnie też, Karolku, jeśli chodzi o tę imprezę, ja byłam po rozwodzie. Ja czułam ogromną pustkę. Byłam uzależniona od zakupów, uzależniona od alkoholu
oczywiście.
Wtedy. Uzależniona od miłości, od wpadania w sidła, nie wiem, chęci poznania królewicza na białym koniu, który mnie uratuje i wypełni wszystkie moje deficyty i...
Dokładnie.
I całą pustkę.
Więc my musimy być królewiczami dla siebie.
Dla samych siebie, prawda? Oczywiście, słuchajcie. Także te imprezy to był po prostu moment, kiedy ja nie chciałam tak naprawdę być w ciszy ze sobą, bo jak przychodził weekend, ja byłam po rozwodzie, po rozstaniu, później kolejny mój związek się zakończył. Ja po prostu byłam tak zagubiona, byłam w trakcie dopiero takiej początkowej pracy nad sobą i naprawdę to było bardzo, bardzo ciężkie. Ale każdy musi przejść ciężkie chwile, żeby tak naprawdę, Karolek, zobaczyć, co tam było w tych ciężkich chwilach. One są bardzo potrzebne, bo inaczej byśmy się nie obudzili.
No nie,
prawda?
Inaczej nie. Byśmy tak galopowali po prostu, aż ażebyśmy się nie zatrzymali na ziemi.
Dokładnie. No. Różne były samoloty, prawda?
Tak.
To jest niesamowite, ale wiesz co, Karolek, jak mówisz o tej ciszy, to jest ten strach przed tym, żeby poczuć, prawda, to co w nas
Dokładnie.
Się budzi. A poczuć co, jak to było w twoim przypadku? Poczuć ten smutek, ten stres? Jak myślisz, przed czym uciekałeś? Przed poczuciem czego uciekałeś? Jak ty to czułeś wtedy?
Wiesz co, Madziu, chyba przed tą pustką, przed zostaniem samemu, przed tym strachem, że znowu będę sam, że no, że tak znowu będzie pusto, nie?
Tak jak w dzieciństwie.
Dokładnie, tak jak w tym pokoju.
Tak. Tak,
tak jak w tym pokoju, w tej ciszy, czy ty ewentualnie nie w ciszy, jeśli to była jakaś muzyka, ale no, że będzie to zamknięcie, takie odizolowanie, życie bez ludzi.
Tak, że będzie ciężko, będzie smutno, będzie źle, ale czym bardziej od tego uciekałeś, tym tak naprawdę więcej tego odczuwałeś.
Dokładnie, tak, bo to,
tak to niestety
bo to wracało jak taka kula, nie? Taka kula śnieżna, która się toczyła, toczyła i była coraz większa.
Tak, zdecydowanie.
Aż w końcu trzeba w tym troszkę potrwać.
Pięknie to powiedziałeś. I zobaczyć tak naprawdę, co czuł ten 10-letni, 11-letni, 12-letni chłopczyk.
Dokładnie.
Wtedy on tyle lat miał. A powiedz mi, Karolku, czasami, czy jesteś w stanie nawet teraz, jak o tym mówimy, zobaczyć go gdzieś w podświadomości, ten obraz siebie w wieku 10-11 lat, czy jest raczej rozmyty, rozmazany? Czy pojawiają się jakieś flashbacki, jakieś takie elementy, obrazy tego chłopczyka?
Tak,
może postać zarysowana?
Czasami tak, ale w większości są to takie przyjemne flashbacki.
Przyjemne.
Tak.
A teraz, w tym momencie, teraz, w tym momencie
mojego życia, powiedzmy.
Tak. Ale... Czyli ta trauma jest przepracowana, prawda, Karolku?
Tak, bo wcześniej to był właśnie ten smutek, ta cisza, to siedzenie w pokoju. Ja też wtedy nie miałem zbyt wielu znajomych, więc nie wychodziłem tak naprawdę. Też mówię, niestety moja zestresowana mama tego nie poprawiała, bo to był moment, kiedy ona na przykład wracała z pracy. Ja już słyszałem ją na schodach, więc to już powodowało stres i wycofanie się. I zamknięcie się w tym pokoju. Tak.
Bałeś się jej reakcji, co ona powie.
To znaczy zazwyczaj była niezadowolona z życia ogólnie.
Karolku, wiesz co, przepraszam, że przerwa na chwileczkę dla naszych słuchaczy. Zobacz, jak o tym mówisz o mamie, zaczyna się twoje ciało ruszać tak.
Tak, zauważyłem.
Zauważyłeś? Tak niekomfortowo, tak jakby lekkie spięcie nastąpiło. Czy czujesz cokolwiek w ciele teraz, jak o tym mówisz?
Troszkę może takie napięcie.
Napięcie. Tak. Czyli zobacz, dalej to jest ta trauma. I słuchajcie, co ja wam tutaj chcę zaprezentować, że ona się będzie pojawiała i ona będzie nam towarzyszyła, tylko Karolek, czy ja, czy nasi wspaniali słuchacze, moi pacjenci, moi uczestnicy kursu, którzy obserwują siebie, ludzie, którzy ogólnie pracują na całym świecie, podziękujmy globalnie, kolektywnie wszystkim ludziom, którzy się uzdrawiają, bo to jest cudowna energia. I my od naszej małej jednostki również bardzo to fajnie rozpościeramy na innych, nosimy tą cudowną energię, jesteś w stanie uzdrawiać ten twój układ nerwowy, bo to wyłapujesz, Karolek, i to zauważasz.
Dokładnie.
I to jest niesamowite.
Tak.
Bo wiesz co, ja też znam osobę jedną, nie chcę mówić, kto to jest, bo ta osoba by pewnie sobie tego nie życzyła. On też jak słyszał kroki swojej mamy na klatce, ja już chyba bodajże w jakimś podcaście o tym mówiłam, to też bardzo się spinał, denerwował, pocił. Więc jak to powoduje później, oczywiście, czy będziemy się czuć dobrze z kimś innym? Oczywiście, że nie. Jak to wpłynie na bliskość? Bliskość będzie trudna, mając ze swoją rodzicielką taki kontakt, prawda? I takie relacje, i taką energię na poziomie stresu, na poziomie ciała i na poziomie właśnie tej somatyki, czyli ta stresowa energia. Ale to jest niesamowite, Karolek, że jak o tym mówisz. I to cały czas ci towarzyszyło, za każdym razem, jak mama wracała?
Z tego, co pamiętam, to tak.
Tak. I co wtedy
Większym robiłaś? Zaskoczeniem było, kiedy wracała zadowolona. No.
Czyli zobacz, była brak spójności. Mama raz pojawiała się, w większości była niezadowolona, ale czasami również były momenty, kiedy była zadowolona. Więc ty nie do końca wiedziałeś, czego się po niej spodziewać.
Dokładnie, tak. Bo to...
Układ nerwowy w gotowości.
Cały czas czekasz na atak,
właśnie,
nie?
Właśnie, jakiej ze strony będzie ten atak. Czy będzie atak, czy będzie brak ataku? Jak ona się będzie czuła? Jakie będą emocje? I jakże ty mogłeś się czuć bezpiecznie w tej sytuacji? Jakże twój układ nerwowy i mózg mógł się czuć bezpiecznie? I jakże ty mogłeś się, Karolku, czuć bezpiecznie sam ze sobą jako dziecko? I to się później przenosi na twoją dorosłość. Jak możesz się czuć bezpiecznie sam ze sobą jako dorosły i czuć się dobrze również sam ze sobą? Słuchajcie, zobaczcie, jakie to jest połączenie między poczuciem własnej wartości, czyli tym, jak się czujesz somatycznie w ciele, Jak ty się czujesz sam ze sobą? Czy masz pustkę, czy jesteś źle, czy jesteś zestresowany, czy jesteś raczej spokojny, czy czujesz się okej, czy akceptujesz siebie, skoro nie doznałeś tego w dzieciństwie? I to jest, kochani, kwintesencją właśnie tego poczucia własnej wartości. To jest to poczucie bezpieczeństwa w swoim ciele, twojego układu nerwowego, również tego, co myślisz o sobie. Karolak, bo jeżeli ty doznawałeś takiego braku przewidywalności i byłeś ciągle w gotowości, czyhaniu, w jakim nastroju będzie mama, to jak ty mogłeś myśleć o sobie, skoro zawsze było coś nie tak z jej strony wobec ciebie, prawda? Jak ty mogłeś, Karolku, jako dziecko i jako dorosły myśleć dobrze o sobie? Jak ty to czujesz?
Nie, no wtedy na pewno nie myślałem dobrze o sobie. Zawsze czułem, że jest mało. Dlatego też może stawiałem sobie poprzeczki bardzo wysoko i chciałem udowodnić wszem i wobec, że człowiek coś znaczy, prawda? A to trzeba udowodnić sobie i poczuć się samemu, że jest się wystarczającym, czy się zrobi mniej, czy więcej, czy osiągnie się to, co chce. Może też nie do końca czasami spełniałem swoje marzenia tak naprawdę, tylko robiłem to po to, żeby udowodnić.
Żeby udowodnić. I tak naprawdę, Karolek, to komu? Jak ty czułeś? Tak naprawdę to nie wiadomo komu.
No nie wiadomo
innym
komu.
Innym mamie, rodzicom, mama, nie wiem, z boku komuś?
No akurat sytuacja z moją mamą jest taka, że no nie jest za bardzo zainteresowana tym, co robię i na przykład nie wie, przy ilu filmach pracowałem, ani przy czym pracowałem.
Naprawdę.
I nie wiem, czy ja chciałem jej udowodnić. Chyba tak. Myślę, że tak. Myślę, że
i ona nie jest tym zainteresowana, Karolek. Przepraszam, że się wtrącę. Ona
no nie jest za bardzo, nie.
I nie jest w stanie powiedzieć nic dobrego, ciepłego, pochwalić, dać poczucie takiej, tobie poczucie, że jest z ciebie dumna? Nie, raczej nie.
Raczej nie. To zawsze przychodziło od mojej babci, od mojej siostry.
Cudownie, cieszę się, że to miałeś.
Od mojej byłej szefowej, która zawsze, mojej nauczycielki, która zawsze jest dumna i jest szczęśliwa, że ma takich uczni, także to jest też bardzo super.
Pięknie.
Ale już jest ten czas, że nie muszę udowadniać. Już udowodniłem wystarczająco.
To jest piękny czas, Karolek. Tak. To jest czas akceptacji siebie.
Ale to też, to jest czas akceptacji siebie i to też nie wprowadza stresu, Madziu, w to, co robię. Ponieważ wcześniej to było, musi być najlepiej i to powodowało też stres dodatkowy. Tak. A teraz po prostu, no jeśli się nie uda, no to się nie uda, trudno. Jesteśmy tylko ludźmi, nie musi nam się udać wszystko.
Oczywiście.
Ale i tak to, co już się udało, to jest super, więc niepotrzebny jest ten stres.
Pięknie. Teraz, Karolko, powiedziałaś coś tak głębokiego. Teraz się zastanowiłam, przeprowadziłam refleksję, bo przeprowadzanie refleksji to cudowne narzędzie również pracy nad sobą, taka retrospekcja, żeby zobaczyć, skąd to się bierze. Wtedy zwiększamy świadomość i wprowadzamy te zmiany małymi kroczkami. Ale ja zawsze przeokrutnie, Karolek, się bałam, że ja jestem niewystarczająco dobra, że ja coś robię źle, że ja się komuś nie spodobałam, że ja zrobiłam za mało, że ja powiedziałam coś nie tak, że ja stanęłam nie tak, że ja, nie wiem, kogoś skrzywdziłam, że być może byłam zbyt otwarta, albo za mało otwarta, albo stanęłam krzywo, albo postawiłam coś krzywo. To było straszne i na wszystko się godziłam. Nigdy nie potrafiłam powiedzieć nie, tak, ja to ogarnę, nie ma problemu, o nie ma sprawy, Magda to weźmie. Nie było granic, to było wszystko po to, żeby zdobyć jakieś zainteresowanie lub akceptację lub zauważenie,
dokładnie.
Prawda? To straszne, słuchajcie, jest. To jest straszne.
I tak się nie da na dłuższą metę, więc
nie.
Trzeba się zaakceptować, trzeba się polubić i
oczywiście, ja pamiętam, wiesz co, Karolek, jak mówisz o tym, ja pamiętam, jak pracowałam w Kanadzie, miałam cudowną szefową, Tanię, cudowna osoba, ja byłam wtedy na licencjacie, jak ona mnie na drugim roku, czy trzecim roku chyba licencjatu z psychologii, jak ona mnie przyjęła i byłam zielona, ale ona widziała we mnie ogromny potencjał. Jestem im bardzo wdzięczna. Dzisiaj też instalujemy zasób wdzięczności dla mojej byłej szefowej, cudowna osoba, naprawdę też aż się wzruszam, jak o niej mówię, cudowny człowiek. Ale ja pamiętam, jak ona mnie zapytała o przeprowadzenie prezentacji. Ja wtedy byłam już mediatorem rodzinnym, pomagałam tej trudnej młodzieży wracać do domu, rozmawiałam z rodzicami, z opieką społeczną, tam były spotkania również w szkole, więc taka kompleksowa, można powiedzieć, opieka. I ja pamiętam tą prezentację, którą ja przeprowadzałam, to ja ją zrobiłam w 3 minuty.
Ekspresowo.
Ekspresowo. I moja szefowa mnie wtedy wzięła, Tania mówi tak, Magda, co to miało być? Ja mówię, no jak to, co to miało być? Prezentacja. Nie, To nie była prezentacja. Ty uciekłaś od tej prezentacji. Ty mówiłaś tak szybko. Ty nie chciałaś się zatrzymać nad tym, co mówisz. Ty się wstydziłaś. Ty kompletnie zachowywałaś się tak, jakbyś to, co mówiła, kompletnie nie miało żadnej wartości. I faktycznie tak było. Słuchajcie, ja musiałam naprawdę pokonać ogromne bariery, Karolko, ja ci nieraz mówiłam, żeby zacząć publicznie występować na Instagramie. Pokonałam w głowie chyba walkę, która trwała rok czasu. Co ja powiem ludziom? Kto będzie chciał mnie słuchać? A w ogóle to kim ja jestem, że ja mam cokolwiek do powiedzenia? Przecież praca z traumą to moja pasja. Ja kocham to, co robię. Ja pomogłam wielu ludziom. To naprawdę jest coś, co jest moim prawdziwym takim spełnieniem i misją. Natomiast ja czułam, że ja nie mam nic wartościowego do zaoferowania. Moje pierwsze terapie z pacjentami, to ja robiłam wszystko ratownik, żeby ich uratować, żeby im dać gotowe rozwiązania. A teraz? Teraz widzę opór w terapii, mówię stop, zatrzymajmy się, o co chodzi z tym oporem, bo to widzę, że to absolutnie nie jest moja wina i że tak powiem, zatrzymuję pacjenta, mówię hej, zwróć uwagę na siebie, co się dzieje, dlaczego przerzucasz to na mnie w tej chwili? A wcześniej? O, to musi być moja wina, pewnie coś zrobiłam, pewnie nie pomagam tym pacjentom, to jest
no bo zupełnie teraz już masz inne oczywiście, poczucie własnej wartości, prawda?
Oczywiście. I to jest niesamowite. I właśnie jak wróciłam do tej Tani, jak ona mi o tym powiedziała, ja nie chciałam nawet, żeby mi ktokolwiek pytanie zadał, chociaż wiedziałam, o czym mówię i już wtedy miałam ogromną wiedzę na tym etapie. I to po prostu było coś strasznego, żeby w ten sposób właśnie do siebie podchodzić. Tania mnie również uzmysłowiła, że jestem ratownikiem, że dokańczałam zdania za innych, że wskakiwałam z pomocą słowną, werbalną, że chciałam odciążać automatycznie ludzi też w jakiś sposób, żeby być zaakceptowana. Ogromny lęk przed odrzuceniem. Ale to jest niesamowite, ile w nas tych traum się działo, Karolek. Prawda? I słuchajcie, moi kochani słuchacze, jeżeli jesteście na tej drodze, i te traumy w was siedzą i jest okej. One nie będą siedzieć wiecznie. Dajcie im przestrzeń. Zajmujcie się swoimi wewnętrznymi dziećmi. Dajcie sobie miłość, zrozumienie, akceptację. Zobaczcie, w jakim momencie jesteście teraz. Gdzie jest wasz układ nerwowy? Jak się czuje wasze ciało? Gdzie się spinacie? Gdzie uciekacie? Gdzie gdzieś automatycznie pędzicie? Zatrzymujcie się. To jest po prostu niesamowite. Tak jak Karolku w moim kursie, prawda? Budowanie świadomości ciała. Tam jest ten moduł bardzo rozbudowany, jak się właśnie zatrzymywać, jak stabilizować ciało. I ja wiem, że wielu ludziom to bardzo pomaga, jak i również moim pacjentom, którzy pracując somatycznie z ciałem, naprawdę, słuchajcie, jak pracujemy somatycznie z ciałem, to wówczas następuje tak zwana integracja tego, co się dzieje w głowie i tego, co się dzieje w ciele, czyli myśli, jak i również ten nagromadzony stres, te emocje, które są wyparte. Wtedy jesteśmy w stanie po prostu uelastycznić się, odciążyć również od tego, jak o sobie myślimy. Karolek, a powiedz mi tak, wracając do przekonań wewnętrznych, bo to jest też ważny aspekt tej tematyki niskiego poczucia własnej wartości. Jakie ty często myśli miałeś o sobie, przekonania te głęboko zakorzenione? Jakie to były przekonania o sobie związane z twoimi deficytami, mając krytycznego rodzica?
Że nic nie osiągnę, tak, że to, co robię, nie ma sensu, że ciągle jest za mało i że nie dojdę tam, gdzie chcę, powiedzmy. Że właśnie, ciągle jest tak.
Że ciągle jest za mało, czyli ciągle muszę robić więcej. Nie dojdę tam, czyli tak naprawdę po co ja to robię? Zwątpienie ogromne w siebie.
Oczywiście, tak.
Ta? I ciągle muszę więcej, czyli jestem wybrakowany i wadliwy i ciągle muszę robić więcej, żeby udowodnić, nawet nie wiadomo do końca sobie, czy komuś, nie wiadomo do końca komu. Natomiast, Karolek, to jest pokłosie relacji z rodzicem.
Oczywiście, że tak. To też mi się przypomniało, tego. Madziu, że bardzo często słyszałem, że skończysz jak twój tatuś. Jak będziesz tak robił, czy tak, to skończysz jak twój tatuś. Więc to też spowodowało, troszkę napędzało, żeby nie być tak jak tatuś.
Tak. Wiadomo. A co to znaczyło wtedy, jak mama mówiła, że skończysz tak jak tatuś, będziesz taki jak tatuś? Jak ty to czujesz? Co ona chciała przekazać? Czyli ona chciała przekazać, że mu niedobry.
Tak, chciała przekazać,
że był niedobry, beznadziejny,
że nadużywał alkoholu. Że mało pracował, czasami nie pracował, roztrwaniał pieniądze. To wszystko, to były jej przekonania o nim, tak? Więc je tak przerzucała sobie.
I ty, żeby nie być taki jak twój tato, w oczach twojej mamy, to chciałeś robić ciągle coraz więcej i coraz więcej, żeby udowodnić, że jesteś inny od taty. I żeby spełnić jej oczekiwania, w jej ramki się, że tak powiem, wpisać, prawda? Wpasować tak, w jej ramki.
Tak, tak. Co też i tak nie było zauważone.
A jak nie było zauważone, to próbowałeś pewnie jeszcze więcej.
Oczywiście, że tak. No, to
I jeszcze więcej, i jeszcze
więcej. I więcej, i więcej,
i więcej. I więcej, i więcej. I to błędne koło się tworzy. I tak naprawdę, czym więcej robimy i pędzimy, i gonimy, tym gorzej się czujemy sami ze sobą. Zmęczeni, wykończeni, niezadowoleni.
Przebodźcowani
właśnie.
Wykończeni, tak.
Oczywiście, tak. Karolek.
I wtedy się ucieka w imprezy, w bale.
Tak, żeby nie czuć tego stresu, który tak, się nagromadził tak, w ciele. Zobaczcie, tak, jakie błędne koło. Tak, dokładnie. I też, Karolku, wiesz co, czasami u ciebie też zauważyłam taką nieśmiałość, prawda? Mhm. Bycia sobą. Nie wiem, czy zgodziłbyś się z tym, czy nie?
Oczywiście, że tak.
Prawda? Zgodziłbyś się z tym, bo ja też to zauważyłam. Tak. Żeby się też nie pokazać taki z prawdziwej swojej autentycznej strony. Dobrze to zauważyłam,
tak,
Karolek?
Tak, tak, mhm. Tak. I zupełnie inaczej wyglądają nasze relacje, prawda? Na przykład
tak,
w salonie,
oczywiście.
A inaczej prywatnie, nie?
Oczywiście, że tak. A powiedz mi, Karolku, co ci pomogło przełamywać tą nieśmiałość? Tutaj takie typy dla naszych, takie tips dla naszych tutaj słuchaczy. Co ci pomogło? Co ci pomagało? Bo przede wszystkim powiedziałeś o stabilizowaniu tego układu nerwowego, zatrzymywaniu się. Ja tutaj chcę to fajnie podsumować dla naszych słuchaczy, żeby nie wchodzić automatycznie w to, co ciało robi i mówi. Prawda? I to, jak się czujemy. Tylko po prostu zatrzymywanie się, samoobserwacja, zwalnianie tempa, świadomość tego, dlaczego to wszystko robimy. To jest też niesamowicie ważne. Ale właśnie, Karolek, co jeszcze? Również praca z tymi myślami, to co przed chwileczką powiedziałeś, prawda? Żeby nie wierzyć tym myślom. Dokładnie, automatycznie tak. Nie wchodzić w spirale.
Tak, nie brać tego tak do siebie też, prawda?
A, bo powiedz więcej na ten temat.
Bo to jest... To są błędne przekonania, które mamy tak naprawdę i boimy się wyjść przed szereg, boimy się coś powiedzieć. A tak nie jest, bo ani nikt nas nie wyśmieje, ani nikt nas nie skrytykuje. A nawet jeśli to jest z tej osoby, a nie nasze.
Brawo, więc... Karolek, powiedz to jeszcze raz. To jest niesamowity przekaz i przesłanie dla naszych słuchaczy. Że nawet jeżeli ktoś nas źle potraktuje...
Tak, tak. To nie jest nasze. To nie jest nasze, to jest tej osoby.
Brawo.
I nie ma się co bać. Po prostu trzeba łapać życie za rogi i się nie stresować aż tak bardzo. A później to robi się coraz łatwiejsze, no bo jeśli się odważysz raz i zobaczysz, że wcale nie jest tak strasznie i że nie ma się czego bać, to odważysz się po raz drugi, po raz trzeci i wtedy zaczynasz się otwierać i wcale okazuje się, że nie jesteś jak tatuś, ani nie jesteś dalej tym chłopcem, który siedzi zamknięty w pokoju i się boi.
Wow, Karolek, pięknie to teraz ująłeś. Naprawdę.
Dziękuję.
Petarda. Piękne słowa wypowiedziałeś, bo... To jest właśnie esencją tej pracy nad sobą, żeby pomimo tego, że czujemy, żeby czegoś nie robić, to właśnie powinniśmy to zrobić.
No bo nas paraliżuje czasami w tym momencie,
tak,
prawda?
Oczywiście, że... strach, nasze wewnętrzne przekonania, jak my wypadniemy, a kim my jesteśmy, a po co, a dlaczego, a w
każdy
ogóle...
jest lepszy wtedy.
Tak.
A, no dużo też praca w Warszawie to odmieniła, bo jednak pracowałem z innymi fryzjerami, z bardzo dobrymi fryzjerami, takimi naprawdę topowymi przy różnych projektach i nasza praca była bardzo podobna. Wcale moja nie była gorsza. Myślałem tak wcześniej, że jest gorzej, a wcale tak nie było.
Oczywiście.
Więc no, trzeba się otworzyć. Trzeba to przełamać, ten strach, bo on będzie, prawda? On się pojawia, paraliżuje. Czasami się idzie i się chce wrócić. I ręce się pocą, i wszystko się poci.
Oczywiście.
Ale jest coraz łatwiej.
Czyli
później.
Są silne objawy ze strony ciała, prawda? Psychosomatyczne.
Tak, bardzo.
Silne. Słuchajcie, jak Karolek mówi, to ja się mogę również podzielić z wami, że ja często odczuwam, a już public speaking to było chyba najgorsze dla mnie, co może być. Ja po prostu, ja myślałam, że ja zwymiotuję, że zasychało mi w ustach, że ja tego nie pociągnę, po prostu trzęsienie,
gubiłam
słowa, pustka w głowie, nagle taki stres, płat przedczołowy odcięty, zero myślenia, tylko po prostu prymitywne części mózgu, układ limbiczny pompował strach i od razu kortyzol, od razu adrenalina, koniec. A teraz jestem w stanie stanąć przed setkami ludzi i mówić, i powiedzieć, kurde, jak się komuś nie spodoba, to niech się nie spodoba. Ja to, co robię, kocham. To jest moja pasja. I to jest po prostu niesamowite, Karolek, prawda? Jak pomimo tego strachu, tak jak powiedziała Karolinka również w jednym z podcastów, bardzo fajnie, bój się i rób. To jest piękne motto.
Tak, tak, tak.
Prawda? Bój się i rób. A właśnie jeżeli czujesz, żebyś czegoś nie zrobił, to zrób.
Tak, i wtedy też warto się zatrzymać przed zrobieniem tego i tak się sobą trochę zaopiekować. Pomyśleć, że nie będzie nic się złego nie wydarzy, że nic złego nas nie czeka. Taka chwila spokoju dla siebie. Pięknie. Przemyślenie tego, że tak naprawdę to jest tylko ten strach w nas, ale że warto iść do przodu.
Cudownie teraz, Karolek, to ująłeś. Uspokojenie siebie, zadbanie o siebie, jak dobry rodzic dba o swoje dziecko, czyli stanie się dla siebie dobrym rodzicem. Mamy piękny przykład, słuchajcie, reparenting z angielskiego, czyli właśnie ta praca z wewnętrznym dzieckiem, stanie się dla siebie dobrym rodzicem. To jest po prostu niesamowite, jak bardzo uspokaja to nasz układ nerwowy i ucisza układ limbiczny, czyli ciało migdałowate, centrum strachu, centrum agresji, silnych emocji w mózgu. Daje nam poczucie, że jesteśmy w stanie kontrolować siebie i zadbać o siebie. I to jest po prostu niesamowite, jaką to różnicę długoterminowo również wprowadza w nasze życie i funkcjonowanie, wychodzenie z tych naszych lęków, tego strachu, tych wewnętrznych przekonań, tych pułapek, które mamy w głowie, Karolku, prawda?
Dokładnie tak.
To jest niesamowite.
Które nie są właśnie nasze, tylko są nam dane.
Dokładnie. Brawo. Również nieświadomie, podświadomie przez naszych rodziców, którym notabene też było to dane, przekazywane jakby z pokolenia na pokolenie. Więc to jest, Karolek, niesamowite. Bardzo Ci dziękuję, Karolku.
Dziękuję, Madziu, bardzo serdecznie.
Bardzo Ci dziękuję za ten piękny czas w studio i naprawdę podzielenie się szczerością, taką refleksyjnością, odwagą, pochyleniem się nad sobą, nad swoimi ranami, nad tym, co się działo w dzieciństwie, i nad tym, co również odgrywa się nadal w życiu dorosłym, bo to się pojawia. To nie to, że to zniknęło, Karolek.
Tak, to
powiedz jeszcze, jakbyś
dokładnie,
jakbyś
bo to wraca,
powiedzieć.
To wraca. Tylko ta praca nad sobą też pomaga to zauważyć i nad tym pracować.
Oczywiście, że tak. Wyłapywać, kiedy to się dzieje.
Dokładnie. Nie działać na autopilocie i nie gnać przed siebie, tylko po prostu zatrzymać się i chwilkę pomyśleć i
cudownie
zastanowić się, dlaczego i skąd i po co.
I co się teraz w ogóle ze mną dzieje? Nawet w bliskości, Karolku, nieraz o tym rozmawialiśmy, jak się czujemy w bliskości po takich trudnych sprawach z dzieciństwa. Jest ciężko, nie jest łatwo się zbliżyć
łatwo,
do partnera, prawda? Nie jest łatwo się zbliżyć do drugiej osoby i też to wyłapywać, też to zauważać. Też właśnie jak nasze poczucie własnej wartości wpływa na nasze relacje partnerskie, to jest też ogromne obciążenie, jeśli chodzi o relacje, bo często albo wymagamy za dużo od siebie, albo za dużo dajemy od siebie innym w relacjach czy partnerskich, czy ogólnie, albo się wycofujemy, jesteśmy zbyt narcystyczni, czujemy, mamy ogromny wewnętrzny wstyd, nie potrafimy dać, nie potrafimy przełamać pewnych wzorców, nie potrafimy pójść do przodu, jesteśmy jakby zamrożeni w tych bardzo negatywnych przekonaniach o sobie. Znam mnóstwo osób, czy moich pacjentów, czy uczestników kursu, czy ogólnie ludziom, którym pomogłam w życiu, których też osobiście znam, że często kompletnie nie wierzą w siebie i mają tak perfekcjonistyczne podejście do siebie i tak silny wewnętrzny wstyd wynikający z zaniedbania, tutaj znowu mamy silne zaniedbanie, że nie są w stanie ruszyć, ciągle wymyślają w swojej głowie blokady. Nie jestem jeszcze wystarczająco dobry, jeszcze to nie ten moment, jeszcze potrzebuję czasu i tak się to ciągnie latami. Prawda, Karol? Nie wiem, czy znasz takie osoby, że są zamrożone. Ja znam osobiście, znam jedną osobę bardzo mi bliską, u której tak się to właśnie dzieje. I tutaj mamy taki przestój, który jeżeli nie weźmiemy się za swoje traumy, będzie nam ciągle towarzyszył. I to jest ten brak potencjału znowu. My tutaj z Karolkiem Cię przedstawiliśmy osiąganie zbyt dużo i pędzenie, jako napędzanie swojego poczucia własnej wartości, żeby robić za dużo i ta zadaniowość. Ale mamy znowu drugą stronę spektrum, kiedy ludzie nie robią wystarczająco dużo, są zamrożeni w lęku, w strachu, w swoim perfekcjonizmie, zbyt dużych oczekiwaniach od siebie, w bardzo negatywnych przekonaniach o sobie i nic nie robią. Czyli są w tak zwanym zastygnięciu, kompletnie nie wykorzystują swojego potencjału. Znasz takich ludzi, Karolek?
Znam, Marciu, znam, tak.
I to jest bardzo przykre. I to jest taka dysocjacja, odcięcie się od siebie, brak wiary w siebie i czym mniej robimy, tym mniej później jesteśmy w stanie zauważyć, że mamy ten potencjał, że możemy go wykorzystać. Więc tutaj mamy tą drugą stronę, mamy zbytnie... Fajnie, że do tego doszliśmy, bo to też dla naszych słuchaczy jest bardzo ważne, żeby właśnie umieć ruszyć, wyjść z tego zastygnięcia. A tutaj już wrócimy
do tego...
Strachu, co Karolek właśnie mówił o strachu. To jest super. Także tutaj trzeba będzie... No i oczywiście Trzeba będzie wyjść z tej strefy komfortu, nie słuchać się tego strachu, no i oczywiście pracować z ranami z dzieciństwa, bo to nam pięknie integruje później, zabliźnia ten brak poczucia własnej wartości i jesteśmy w stanie pójść do przodu i jesteśmy w stanie zwolnić również jako drugi biegun, prawda, Karolku? Także jeszcze raz z całego serca Ci, Karolku, dziękuję za piękny Twój wkład, Maciu, szczerość, wrażliwość i Twoją piękną obecność. Naprawdę jestem Ci bardzo wdzięczna za Twoją piękną energię i taką konsekwentną pracę nad sobą, żeby również pomóc innym. Bardzo Ci dziękuję, Karolek.
Dziękuję również bardzo.
A ja, moi drodzy słuchacze, chciałabym Wam z całego serca podziękować za obecność, za to, że pięknie pracujecie nad sobą, wykorzystując te podcasty. Naprawdę, jestem z Was ogromnie dumna, bo pamiętajcie, że praca nad sobą i self-healing jest równie ważna jak terapia. Nigdy o tym nie zapominajcie, że możecie sobie dać naprawdę wiele, jeśli tylko uwierzycie w siebie, jeśli tylko uwierzycie w piękne cechy, które w sobie macie, pomimo tego, że w waszym dzieciństwie różnie się działo, że rodzic był perfekcjonistyczny, krytyczny, być może zbyt wymagający, często niezadowolony, wywoływał właśnie stres, tak jak Karolek tutaj dzisiaj powiedział, i krytykował. Ostatnio też miałam właśnie rozmowę z moją pacjentką, która mi tak bardzo pięknie i dosadnie powiedziała, że ona nigdy nie wierzyła w siebie przez bardzo krytyczną matkę. Nigdy nie wierzyła w siebie, że może być kochana, że jest wystarczająco dobra. Miała problem z zaburzeniami odżywiania, miała problem z ciągłym uciekaniem w nowe związki, szukaniem miłości, bo tak naprawdę nie była w stanie dostrzec tego, co w sobie ma. Ale teraz jest na pięknej drodze pracy nad sobą i życzę Wam, kochani, żebyście Wy również wstąpili na tą piękną drogę pracy nad sobą i pamiętajcie, że jesteście wartościowi, że macie w sobie to, co jest potrzebne, żeby być tymi autentycznymi wersjami siebie, którymi już jesteście. Tylko trauma po prostu zabiera tą autentyczność. Nie musicie być lepszymi wersjami siebie, tylko autentycznymi wersjami siebie. I tego Wam z całego serca życzę, bo trauma naprawdę powoduje, ta miłość warunkowa rodziców i krytyka ich powoduje, że Wy czujecie się, że musicie coś robić dla innych, żeby być zaakceptowani, lub nie możecie nic zrobić dla innych, ani dla siebie, bo nie będziecie zaakceptowani. Więc tak naprawdę dajcie sobie tą bezwarunkową miłość, tej akceptacji z waszymi ranami, z waszym bólem, z niedociągnięciami, które powodują, z tymi imperfections z angielskiego, które powodują, że jesteście oryginalni, wspaniali i cudowni. Wysyłam Wam, kochani, dużo miłości, dbajcie o siebie, pracujcie z wewnętrznym dzieckiem, stabilizujcie, uspokajajcie układ nerwowy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeszcze raz dziękuję, Karolku.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję Wam, drodzy słuchacze, i do usłyszenia. Dbajcie o siebie.